historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś witam Państwa z Gdyni, gdzie od wczoraj trwa festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. To jego 10. jubileuszowa edycja. Festiwal poświęcony jest prezentacji filmów dokumentalnych oraz dokumentów i reportaży radiowych o tematyce nawiązującej do najnowszej historii Polski. Twórca i dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski wyjaśnia, że w tym roku festiwal poszerza krąg tematów.
Hasłem przewodnim tegorocznego festiwalu jest Europa Środkowa Wschodnia, wygrane starcie z dwoma totalitaryzmami. Czyli chcemy opowiadać już nie tylko polskie drodze do wolności, ale również innych krajów, Czechów, Słowaków, Węgrów, krajów nadbałtyckich. I w tym roku przyjdzie około 40 osób właśnie za granicę, około 20 samych Węgrów. I to naprawdę takie poważne nazwiska ze świadkami historii, bardzo rozpoznawalnymi nie tylko na Węgrzech, ale w tej Europie Środkowo-Wschodniej, bo rzeczywiście chodzące legendy.
Festiwal rozpoczął się wczoraj, za nami między innymi debata Polska polityka historyczna. Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki przekonuje, że w latach 90. XX wieku Polska rezygnowała z dyskusji i eksportowania ważnych dla naszego kraju wydarzeń historycznych. Jego zdaniem przez wiele lat zestawialiśmy marginalne zachowania z powszechnymi postawami innych narodów.
Czyli Polacy z tej ekspozycji muzealnej byli antysemitami mordującymi tylko Żydów w Jedwabnym, a nie ratującymi. To chciano porównywać z innymi postawami w całej Europie i na całym świecie. Tymczasem Polacy, jak mówią badania Pentor z 2009 roku, ale też badania powtórzone przez nas w tym roku, 84,4% Polaków dzisiaj jest dumnych z postawy narodu polskiego w czasie II wojny światowej. W roku 2009 było to 76% Polaków.
Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni to, jak już wspomniałem, przede wszystkim prezentacja dokumentów zarówno filmowych, jak i radiowych. W tym roku w finałowym gronie dwie produkcje Radia Zachód. Mój dokument, gdzie rodziła się wolność, o wydarzeniach w Gorzowie z 31 sierpnia 1982 roku. Jest też reportaż Izabeli Patek, Testament admirała, o rodzinie Józefa Unruga. Prezentacja radiowych dokumentów na festiwalu już jutro. Rozstrzygnięcia poznamy we wtorek. Ja tymczasem teraz zapraszam na reportaż Izabeli Patek, Testament admirała.
Historie pisane na nowo.
Jak się weźmie zdjęcia kontradmirała czy teścia, to ta podobizna jest, a profil już zwłaszcza. Cała linia Unrugów też z twarzy gdzieś są do siebie podobni i tego się nie da ukryć.
Józef Unrug. Mamy takiego przodka.
Józef Unrug, mąż Jadwigi.
Mówią mi wszyscy, że jestem podobny, bo ja sam. To tak ciężko, ale jesteśmy podobni do siebie. Tato był, mówili, że bardzo podobny do niego. A ja do taty, no to już jakieś tam jest. Pokrewieństwo i podobizna. Jesteśmy dumni, że mamy takiego przodka naszego. Ojciec go mój znał osobiście. To nie jest tak, że myśmy nie wiedzieli nic o nim, dopiero w jakimś czasie się gdzieś dowiedzieli. Nie. Na jego temat dużo się mówiło. Myśmy zawsze z tego byli bardzo dumni, że mamy takiego przodka. Z czego zasynął? Bo był człowiekiem, który bardzo szanował ludzi, swoich podwładnych. Dla niego bardzo ważne to było. W testamencie napisał, jego prośbą było, żeby był pochowany w Polsce, ale pod takim warunkiem, że zostanie pochowany razem ze swoimi podwładnymi. Zawsze szanował wszystkich podwładnych swoich, nieważne, czy to był szeregowy, niższym czy wyższym stopniem, ale dla niego był ważny człowiek, chociaż bardzo był wymagającym.
Nazwiska nie kojarzyłam. Kiedy wyszłam za mąż, to poznałam historię rodziny Unrugów.
Magdalena Gajdzińska-Unrug, żona Wojciecha.
Dla mnie to jest też pewien rodzaj takiego podziwu, że jeszcze są takie rodziny, które w taki sposób pielęgnują i historię, i tradycje, i zachowują te pamiątki, dbają o relacje między sobą. Coś, co chyba obecnie w czasach jest takie zapomniane i wiele rodzin również jakby nie ma możliwości, nie ma dojścia do tych swoich przodków. A tutaj jednak od XIII wieku gdzieś to wszystko jest udokumentowane.
Książka z portretami strumiennymi i na stronie 160, już zaraz, właśnie są portrety trumienne, które między innymi są w Muzeum w Międzyrzeczu. Dosyć spora tam wystawa. Poza tym wiem, że mamy pieczęć herbową. Album mamy tak samo. Na pierwszym planie jest herb rodziny Unrugów, a później są zdjęcia miejscowości rodzinnych, Mełpin. Następnie mamy zdjęcia dziadka mojego z żoną Jadwigą, jego majątek, jak tutaj był, oraz inna część rodziny, tak samo ze strony mamy i taty.
Historia mojej rodziny jest często związana z wojskiem i z osobami tego typu.
Wojciech Unrug, syn Józefa.
Zdjęcia przede wszystkim babcia, nie tylko jakieś ryciny, opowieści, także to bardzo często się pojawiało zwłaszcza przy rodzinnych spotkaniach.
Jesteśmy w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, w sali zwanej galerią.
Andrzej Kirmiel, historyk, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego.
W ścianach są zawieszone portrety trumienne i blachy herbowe związane ze szlachtą, która funkcjonowała przez kilkaset lat na Ziemi Międzyrzeckiej. Nasza główna sala, jak widać, jest sporo turystów. Bardzo wiele osób nas odwiedza. Tutaj w tej części sali mamy portrety trumienne, które pokazują przedstawicieli rodziny von Unruh. Ta szlachta niemiecka, która na tym terenie była, przejmowała wzory kultury polskiej, wzory kultury sarmackiej. To są jedne z ciekawszych portretów z naszego terenu, między innymi właśnie dlatego, że pokazują przenikanie kulturowe pomiędzy polską a niemiecką szlachtą mieszkającą na ziemi międzyrzeckiej. Niestety więcej śladów po Unrugach u nas nie ma, oprócz tych pięciu portretów. Jeszcze piękny portret dziecięcy, może pani przejdzie, pokazujący Dorotę Sabinę von Unruh, która się urodziła w roku 1668 i po kilkunastu dniach zmarła. Mieliśmy kontakt z tą częścią rodziny Unruh, która mieszka do dnia dzisiejszego w Berlinie. Oni wiedzą, że są u nas portrety pokazujące ich rodzinę, wiedzą, że są też częścią historii. Stale to podkreślają, zresztą też podkreślają swoje bardzo silne związki z Polską, bo Unrugowie, którzy tu przybyli pod koniec XVI wieku, wchodzili bardzo często w związki małżeńskie z polską szlachtą.
Wiemy o tym, że Unruh pochodzi z rodziny, która kultywuje tradycje zarówno, dzisiaj byśmy to nazwali, niemieckie i polskie.
Doktor Mariusz Kardas, historyk z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Natomiast tak naprawdę myślę, że wychowanie w domu rodzinnym Unruga było tym kluczem, które się przełożyło później na jego postawę w okresie, kiedy robił karierę wojskową. Musimy pamiętać, że zaczął ją człowiek, który urodził się w roku 1884 w rodzinie, no dobrze, nazwijmy to tak, polsko-niemieckiej, czyli tej rodzinie, która kultywowała zarówno tradycje kulturowe jednej narodowości, jak i drugiej. Karierę wojskową rozpoczął w sytuacji, kiedy państwa polskiego nie ma na mapie świata. Tak naprawdę przełom XIX i XX wieku to jest ten moment, kiedy Polska czy Polacy mogą marzyć tylko o tym, że będzie ten konflikt pomiędzy narodami, że będzie ten konflikt pomiędzy skoligaconymi rodzinami królewskimi, który może ewentualnie doprowadzić do konfliktu państw zaborczych i na tym bazując doprowadzić do wybuchu niepodległości, do odzyskania państwowości, suwerenności przez państwo polskie. To się rzeczywiście sprawdziło w roku 1918, ale początek kariery Unruga na początku lat 20. to jest przede wszystkim kariera wojskowa, którą te wszystkie szczeble przechodzi w wojsku pruskim, w wojsku niemieckim. począwszy od pierwszych stopni oficerskich, przez szkołę marynarki wojennej w Kiel, to jest tak naprawdę tworzenie swojej historii w ramach państwa niemieckiego.
W porcie i na morzu. Z zapisków młodego oficera morskiego 1922 rok. Józef Unruk. Oficer morski w pierwszym rzędzie powinien być marynarzem, a w tej dziedzinie trzeba uczyć się przez całe życie i trzeba sposobności do tego szukać, gdziekolwiek się da, ale znaleźć ją można tylko na wodzie, a nie przy biurku. Przygotowanie teoretyczne jest potrzebne i nader ważne. Służba na lądzie, w sztabach i kadrach należy także do oficera morskiego. Rozszerza horyzont i znajomość całego skomplikowanego mechanizmu, który stanowi nowoczesną marynarkę. Ale prawdziwy marynarz wyrabia się wyłącznie w praktyce.
Przełomowy jest rok 1919, kiedy jako kapitan marynarki w stopniu Reichsmarine staje do dyspozycji państwa polskiego, zostaje sklasyfikowany jako kapitan marynarki wojennej, jako kapitan Wojska Polskiego i jego serce zaczyna bić po tej stronie granicy. Jest w tych swoich działaniach konsekwentny aż do swojej śmierci w roku 1973. Trudno jest dociekać dzisiaj, co spowodowało, że jego serce zabiło żywiej dla państwa polskiego. Zresztą rzecz ciekawa, że po poddaniu Helu, po kapitulacji Wybrzeża, co najmniej wiemy o tym, że dwukrotnie proponowano mu zmianę munduru i przejście na stronę niemiecką. Niektórzy mówią, że nawet podwyższenie stopnia do stopnia pełnego admirała. Co więcej, niektórzy historycy pokazują, że tą kartą przetargową była również funkcja, którą miał pełnić, a mianowicie miał zostać dowódcą jednego z odcinków odpowiedzialnych w Kriegsmarine za Morze Północne, a to był jeden z najważniejszych terenów operacyjnych dla III Rzeszy, przynajmniej w roku 1940 na początku wojny. Brak jego zgody powodował, że na specjalnych warunkach był potraktowany w momencie, kiedy ten oflak opuścił w roku 1945. Jego postawa charakteryzuje się zawsze niezłomnością, niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy go charakteryzować, czy doszukiwać się pewnych słabości, a od tych słabości nie był wolny.
Czasami się spotyka, że ktoś po prostu, o, czy to jest pan z tej rodziny? No to odpowiadam, że tak. No, nawet miałem taki właśnie przypadek. Poszedłem do lekarza. Pierwsze słowa lekarza do mnie, czy ja z tej rodziny jestem. Potwierdziłem. Sam lekarz zaczął uświadamiać pielęgniarkę, kto to był i dzieje naszej rodziny, on zaczął opowiadać pielęgniarce.
Wszystkiego dowiedziałam się w trakcie małżeństwa, szczególnie od teściowej byłej. Ona nam bardzo dużo opowiadała i przekazała te pamiątki rodzinne.
Jadwiga Unruk, żona Józefa.
Był kontradmirałem. Jestem dumna. Jestem dumna z tego, że mamy syna, który też ma dalej to nazwisko. Książki, albumy, zdjęcia, obrazy i synowej, i synowi przekazujemy te nasze wiadomości, które nam się udało pozyskać od teściowej.
Mieliśmy kiedyś taką sytuację z mężem, że zwiedzaliśmy Gdańsk i byliśmy w muzeum i wchodząc po którymś piętrze, jedna z pań, która po prostu tam była w obsłudze, podeszła i się zapytała, czy oby czasem mąż nie jest spokrewniony z Unrugami, bo ma taki po prostu specyficzny profil dla tej rodziny. To takie było miłe w tamtym momencie. Trochę zawstydzone, ale się przyznał.
Obchodzenie się z podwładnymi jest sztuką wrodzoną niektórym, podczas gdy inni nie są w stanie nawet pojąć jej zagadek. Żeby potrafić utrzymywać dyscyplinę wśród innych, trzeba ją w pierwszym rzędzie stosować względem siebie samego. Przy wyznaczaniu kary pamiętaj, że kara nigdy nie powinna mieć cechy aktu zemsty, tylko powinna być psychologicznie dobrze przemyślanym środkiem ku poprawie przestępcy. Wymyślanie i wyzwiska bywają przeważnie stosowane przez takich przełożonych, którzy w inny sposób nie umieją dać sobie rady. Są one w wysokim stopniu szkodliwe, a zdradzają brak wychowania i wewnętrznej kultury. Strofuj każdego podoficera, który używa wyzwisk względem podwładnych.
Kiedy o admirale Unrugu mówimy, to jest postać, która jest wielowymiarowa.
rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, komandor profesor Tomasz Szubrycht.
Miała również ludzkie przywary, miała ludzkie problemy. Niewiele osób wie, że praktycznie przez całe dorosłe życie walczył z łuszczycą, co w owych czasach nie było łatwe. Kolejnym takim, jak nowe czasy, zamiłowanie do samochodów i do jazdy, nawet później, było bardzo znane, kiedy w domu starców przebywał. To pracował jako kierowca, dowoził, nie dlatego, że musiał, tylko fascynowało go prowadzenie samochodów. Możemy powiedzieć, że po II wojnie światowej właściwie znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, potrafił się odnaleźć, ale jednocześnie nie wyraził zgody na pobieranie uposażenia, które zaoferowali Brytyjczycy, a było to niemałe uposażenie. Także to są te wszystkie rzeczy, które fascynują, zadziwiają.
Admirał Unruk jest dla nas przykładem prawdziwego patrioty.
Komandor porucznik Piotr Adamczak z Centrum Operacji Morskich w Gdyni.
Patrioty, który nie cofa się przed niczym, aby zachować swoją polskość. Nie są dla niego ważne żadne przywileje, które były mu oferowane chociażby przez niemiecką III Rzeszę. Absolutnie odmawiał, ponieważ on czuł się Polakiem i godność bycia Polakiem stawiał ponad wszystko. Stawiał na piedestał i dlatego też to jest chyba jego główna cecha, że my możemy się od niego uczyć patriotyzmu, jak być dobrym Polakiem, jak wykonywać swoje obowiązki, zadania, bo oczywiście żyjemy w czasie pokoju, ale dzisiaj możemy na to spojrzeć troszeczkę inaczej. Wykonując swoją pracę, swój zawód w sposób odpowiedzialny, realizujemy się jako patrioci. I jeszcze druga strona medalu, przede wszystkim krzewienie wśród oficerów marynarki, wśród marynarzy, postawy, która w pewien sposób prowadziła do tego, że marynarze czuli się elitą państwa polskiego.
Siedzimy w tej chwili w Akademii Marynarki Wojennej, w budynkach, które już powstały przed wojną, ale u podnóża Kępy Oksywskiej. Troszeczkę dalej, jakbyśmy poszli 200 metrów wyżej, znajduje się słynna willa Unruga. Niektórzy jego podkomendni mówili, że tam w tej wieżyczce na poddaszu tej willi to jeżeli admirała nie ma w porcie, to on tam spędza czas i patrzy przez lunetę, przygląda się i szuka jakichś słabości albo niedociągnięć, o których później mówił swoim podkomendnym podoficerom czy oficerom. Słynne niedopięcie patki kieszeni w mundurze, o którym mówił Unruk na odprawie. Przecież skąd ten admirał o tym wie? Jego słabością niewątpliwie, ale chyba i tą cechą dodatnią było to, że starał się utrzymywać we flocie, którą dowodził, niektórzy mówili, pruski dryl. Czy to jest jego słabość? Czy wynika to z nawiązania do tego szkolenia podstawowego i pierwszych lat kariery jego wojskowej, którą przeszedł? Trudno powiedzieć, ale niektórzy traktują to jako słabość. Szukamy pewnych takich elementów, które będą ubogacały człowieka, które będą wskazywały na jego wielkość, tym bardziej jeżeli budujemy jego tą osobowość, pokazujemy ją jako wybitną, jako bohaterską, a za taką uważamy postawę w okresie obrony Wybrzeża. Ale znajdują się tacy historycy, którzy pokazują, że tak naprawdę Unruk nie do końca sprostał zadaniom dowodzenia obroną Wybrzeża, zarówno tą lądową, jak i tą morską. Na odprawie z pułkownikiem Dąbkiem, kiedy powstała już lądowa obrona Wybrzeża w 1939 roku, powiedział, ty będziesz dowodził sprawami lądowymi, ty będziesz dowodził wojskiem, które ma za zadanie bronić Gdyni, ma za zadanie bronić podejść do bazy, jaką jest Hel. No i podobno powiedział, że ja się na tym nie znam. Takich przypadków wkładania w usta admirała wypowiedzi znamy kilka. Jeżeli otworzymy stronę internetową i biogram Unruga, znajdziemy jego słynną wypowiedź, że w rozmowie z oficerem niemieckim zażądał, żeby był obecny tłumacz. Oficer niemiecki stwierdził, że przecież pan admirał doskonale zna język niemiecki. On odpowiedział, że zapomniał 1 września. Było to w roku najprawdopodobniej 1942 w jednym z oflagów, w którym Unruk przebywał.
Tak naprawdę chodziło pewnie przede wszystkim o to, żeby był świadek, o czym rozmawia i jak się zachowuje. Bo gdyby takiej osoby nie było, wiadomo, mogliby różnie mówić, natomiast zawsze był oficer, który był formalnie tłumaczem i mógł zaświadczyć. Też jest zawsze pewna wygoda, że jeśli komuś się zadaje pytanie w języku obcym, zna się dokładnie ten język, nim osoba przetłumaczy, w głowie już sobie można przemyśleć odpowiedź.
Ja na przykład znam tą wypowiedź w sytuacji, kiedy 2 października spotkał się ze swoim kolegą admirałem Szmuntem, głównodowodzącym Kriegsmarine w obszarze Zatoki Gdańskiej i który przyjmował kapitulację Kelu, jego kolegą ze szkoły, z którym się doskonale znał i przyjaźnił. Okazało się, że ten tekst można wkładać w różne miejsca i tak naprawdę trudno jest doszukać się sytuacji, w której to rzeczywiście miało miejsce, a może jest to konfabulacja któregoś z historyków, któregoś z oficerów, który włożył w usta admirała słowa, które tak naprawdę nie padły. Raczej przyjmijmy, że one miały miejsce, ale czy to było 2 października, czy było to 3 lata później, trudno jest do tego dojść.
Nie ma co ukrywać, że tutaj wojska polskie na wybrzeżu, bo to nie tylko były okręty, ale były także część wojsk lądowych. Oczywiście wszystkie te jednostki podlegały pod dowódcę floty, który sprawował nadzór nad wszystkimi jednostkami będącymi na wybrzeżu. Między innymi nie każdy też wie, że załoga Westerplatte podlegała pod admirała Unruga. Ale ciężko było ze względu na specyfikę działań, specyfikę polegającą, prosto mówiąc, na olbrzymiej przewadze Niemców tutaj prowadzić jakieś zaczepne działania, które w pewien sposób mogłyby się zakończyć sukcesem. Nie ma co ukrywać, te działania były od razu skazane na porażkę i prosto mówiąc mogliśmy tylko odwlec okres kapitulacji. Ja nie chciałbym personalnie oceniać poczynań admirała we wrześniu 1939 roku. Ze względu na to, żeby oceniać admirała, trzeba mieć bardzo szeroką wiedzę z zakresu nie tylko historii, ale taktyki, strategii. Biorąc tylko pod uwagę moją wiedzę historyczną, nie widzę osoby, która mogłaby zrobić więcej na tym stanowisku.
W 1939 roku nie było wielkich możliwości do wykazania kunsztu dowódczego ze względu na zaistniałą sytuację i charakter prowadzonych działań. Tak naprawdę wtedy było kilka takich przykładów. Niemcy chcieli go przekonać, bo część z rodziny służyła w marynarce niemieckiej Kriegsmarine, chcieli go zwerbować, tym bardziej, że był bardzo znany, bo w czasie I wojny światowej był przecież dowódcą flotylii szkolnej, czyli kształcił dowódców ubotów niemieckich okrętów podwodnych. To jak mu zaoferowano spotkanie z żoną, odmówił, bo zapytał się, czy to są, każdy oficer ma taką możliwość. Kiedy dowiedział się, że nie, to po prostu wrócił do baraku i się nie spotkał.
My teraz znamy wszystkie fakty. Admirał, każdy dowódca jest zdany sam na siebie. Kiedy podejmuje decyzję, nie wie, co będzie za godzinę. My wiemy, co było godzinę po podjęciu tej decyzji i możemy tą osobę krytykować. Teraz to jest historia, nie ma co ukrywać, że Hel bronił się, nie można powiedzieć, że najdłużej, bo najdłużej broniła się samodzielna grupa operacyjna Polesie generała Kleberga, ale z chwilą, kiedy kapitulował Hel, czyli 2 października, 3 dni przed grupą operacyjną generała Kleberga, to admirał Unruk nie miał bladego pojęcia, że gdzieś w Polsce jeszcze prowadzone są jakieś działania, że jest Hel, jest ostatnim skrawkiem wolnej Polski. Żadnego komunikatu nie było, żadnej informacji. Byliśmy odcięci całkowicie od świata, a żeby ocalić żołnierzy, którzy w przyszłości mieli walczyć dalej za Polskę, pozostawała tylko kapitulacja. Tutaj nie chodziło o to, żeby ponieść największą ofiarę życia, żeby 90% żołnierzy zginęło, bo czemu to służyło? Ku niczemu. Lepiej było tych żołnierzy ocalić, żeby potem mogli służyć ojczyźnie.
Słynne słowa, nigdzie nie ma zapisu archiwalnego. Pod koniec września, kiedy decydowała się kwestia, czy prowadzić dalej, kontynuować dalej obronę Półwyspu Helskiego i zwołanej narady z oficerami sztabu, gdzie Unruk postawił pytanie, bronimy się dalej, czy też nie. Oficerowie jeden przez drugiego, łącznie z szefem sztabu Frankowskim, czy z komandorem Majewskim, mówili, tak, mamy tyle amunicji i tyle żywności, żeby bronić się nadal. Tak, panowie, ale padła Warszawa, padła stolica, padł Modlin, tak naprawdę zostaliśmy sami. Czy jest sens? Wszyscy oficerowie mówili, tak, bronimy się dalej. Po czym słowa Unruga, który powiedział, rekapitulując całą tę dyskusję, poddajemy się, biorę to na siebie. Wasze życie jest potrzebne po zakończonej wojnie, bo to jest tylko przegrana bitwa. Nigdzie nie ma takiej relacji spisanej, która by pokazywała, że rzeczywiście są to słowa Unruga. Czy to jest to, co chcemy widzieć i słyszeć jako wypowiedź wielkiego admirała, czy też jest to konfabulacja historyczna, a pamiętajmy, że już kilkadziesiąt lat od tej sytuacji minęło i co więcej mamy zmianę co najmniej dwóch ustrojów.
Kiedy doszło do buntu marynarzy pod koniec obrony Półwyspu Helskiego, sąd wojenny skazał ich na karę śmierci, ale admirał Unruk nie pozwolił ich rozstrzelać, uznając, że to nic nie wpłynie na obronę, a może być zadrą między mieszkańcami Pomorza, Kaszubami, a w przyszłości państwem polskim. Także fascynuje. Co więcej, kiedy się wspomina admirała Unruga, można powiedzieć niesamowitą rzecz, która tak naprawdę dalej obowiązuje, bo jeśli oficer marynarki wojennej, a tak się okazuje chyba również innego rodzaju sił zbrojnych, kiedy się porównuje, to chyba takim największym pierwszym wyznacznikiem jest promocja. Kto jest starszy? I to jest takie sławetne zdanie, zawsze powtarzam, że nieważny jest w tym momencie status, ważny jest, skąd się wywodzimy. Jest takie zdjęcie z początku października, w którym na tarasie Grand Hotelu siedzi kontradmirał Unruk, a naprzeciwko niego stoi wyprostowany wiceadmirał niemiecki. Trzeba powiedzieć, że wtedy raz, że wyższy stopień, dwa, w tym czasie admirał Unruk był jeńcem, ale on dwa czy trzy lata po admirale Unrugu kończył niemiecką akademię marynarki wojennej w Marineschule Murwik. Więc to są pewnego rodzaju rzeczy, które pokazują złożoność charakteru, różne wymiary służby morskiej, nie tylko jako oficer marynarki wojennej, ale również jako zwykły człowiek.
Ci, którzy o nim opowiadają, mówią, że zawsze chodził, że tak powiem, zapięty pod szyję, zawsze odpowiednio ubrany, zawsze trzymał pewnego rodzaju rygor, ponieważ wiedział, że jeżeli wymaga pewnej postawy od swoich oficerów, to również taką postawę musi sam pokazać. Ale zdjęcia mówią co innego. Zarówno zdjęcia pokazują go i bez tego munduru wyjściowego, i w sytuacji, kiedy jest w sweterku, w battle dressie i tak dalej.
Dbaj o twój wygląd zewnętrzny. Nie znaczy to, żebyś zawsze miał nosić nowy mundur. Ciężkie są czasy i pobory szczupłe, ale to, co masz, powinno mieć wygląd przyzwoity. Brudny kołnierzyk, oberwane rękawy i brakujące guziki są znakiem niedbalstwa i świadczą o braku kultury zewnętrznej, a nieogolona twarz i niestrzyżone włosy wzbudzają po prostu niesmak.
Natomiast zawsze w sytuacji, kiedy rozmawiał z władzami niemieckimi, władzami obozowymi, zawsze ta Kintersztuba była na pierwszym miejscu, tak żeby to strona niemiecka odczuwała respekt przed jego osobą. Faktem jest, że rodzina, ta niemiecka rodzina, usiłowała wpłynąć na decyzję admirała, tak by przestał być już wtedy jakąś ikoną dla swoich żołnierzy. Czy to było najważniejsze dla rodziny? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. My tak to dzisiaj oceniamy. Bardziej chodziło o to, żeby po klęsce Polski pokazać Unrugowi, czy wyciągając Unruga z obozu i nakłaniając go do współpracy, pokazać, że rzeczywiście państwo polskie przestało istnieć.
Chodzimy główną bramą na cmentarz Magdanki Wojennej na Gdyńskim Oksywiu.
Ksiądz komandor Zbigniew Rećko, dziekan Marynarki Wojennej.
Tu powstał cmentarz garnizonowy gdyński, który istniał do 1939 roku. Po zajęciu Gdyni przez Niemców ten teren został zniszczony i ten cmentarz na nowo został odtworzony w 1993 roku. Na tym cmentarzu jest wznoszona kwatera pamięci, gdzie w grudniu ubiegłego roku zostali pochowani oficerowie marynarki wojennej zgładzeni w 1952 roku w grudniu w więzieniu Mokotowskim w Warszawie. Komandor Mieszkowski, Staniewicz i Przybyszewski.
Tak naprawdę upamiętnianie admirała Unruga nie rozpoczyna się teraz. Wiele osób, które pochodzi tutaj z Oksywia, wie, że w kościele parafialnym w latach 60. została odsłonięta tablica poświęcona admirałowi Unrugowi, a w roku 76 na cmentarzu na Oksywiu, tuż koło kościoła, została zrobiona symboliczna mogiła z brzozowym krzyżem, na którym w blacie miedzianej zostały wytłoczone litery świętej pamięci wiceadmirałowi Józefowi Unrugowi. W 76 roku ufundowany ten grób. Później on został zlikwidowany. W związku z tym, że ja akurat pochodzę z tej dzielnicy, z Oksywia, i większość osób mnie zna, to administrator cmentarza, pan Grzegorz Raszkę, który w tym czasie się zajmował, miał u siebie to zabezpieczoną. 4 lata temu przekazał mi, uznając, że ja będę wiedział, jak najlepiej ją wyeksponować, i ta oryginalna, wytłoczona w miedzi tablica znajduje się teraz na korytarzu na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, właśnie łącznie z informacją o admirale Unrugu. Także te upamiętnienia były, nie mówiąc już o ulicy, która jest tutaj admirała Unrugu.
Doszliśmy właśnie do sarkofagu, w którym są pochowani wspomniani już przeze mnie oficerowie. Mamy ten sarkofag po naszej stronie prawej. Po lewej jest znoszony sarkofag, w którym znajdą swoje miejsce doczesne szczątki admirała Unruga i jego małżonki. A po naszej stronie prawej, obok kwatery, gdzie spoczywają komandorzy, także 21 nagrobków innych oficerów Komendantki Wojennej, którzy byli także podkomendnymi admirała Unruga, bo to wszyscy byli marynarze z II Rzeczpospolitej, którzy po wojnie albo byli więzieni i zmarli po tym już po wyjściu z więzienia, albo zmarli w więzieniu, tak jak admirał Mochuczy, czy też zostali zgładzeni tutaj w więzieniu w Gdańsku. Oni właśnie, tych 27 osób, tutaj znajdzie swe miejsce spoczynku. Jest przewidywany pogrzeb 9 zgromadzonych właśnie osób tutaj jako takie wypełnianie tego testamentu admirała Unruga, uczczenia, uhonorowania jego podkomendnych, którzy po II wojnie światowej powrócili do Polski, włączyli się w nurt odbudowy Marynarki Wojennej i przez władze komunistyczne zostali represjonowani albo wprost nawet zamordowani. Cała koncepcja tego grobowca głównego nawiązuje do burt okrętu poniszczonego, postrzelanego z odpryskami pocisków, które weń uderzały, z widokiem na Zatokę Gdańską, gdzie przed tymi grobowcami będzie znajdował się wysoki krzyż i maszt okrętu, który właśnie wchodzi na wody Zatoki Gdańskiej. Tu już jest skarpa, klif nabrzeżny, i tam już poniżej jest plaża i wybrzeże z Zatoki Gdańskiej.
Śledzę informacje. Właśnie akurat udało mi się pierwsze informacje zdobyć o tym, że kontradmirał Józef Unruk i jego zwłoki zostaną sprowadzone do Polski. Jestem z tego dumna, że po prostu jestem w takiej rodzinie z taką historią i z takimi przodkami, którzy w jakiś sposób zasłynęli dla Polski, którzy oddali nawet życie za Polskę.
Wybieramy się całą rodziną na pewno, planujemy to wcześniej. Przede wszystkim taki spokój, że nasza rodzina będzie w Polsce i będzie można spokojniej odwiedzić go częściej, miejsce tam spoczynku jego.
I na ten temat się rozmawia, gdy są jakieś zjazdy Unrugów, spotykamy się. Było już kilka tych zjazdów w Berlinie, ze stroną niemiecką tak samo się spotykamy. Spotykamy się w Poznaniu, we Wrocławiu były, w Warszawie był kiedyś zjazd, a spotykamy się praktycznie już od 20 lat.
Ten jego testament to pokazuje i jest takim znaczeniem, że dowódca bez względu na czas, bez względu na okoliczności powinien troszczyć się o swoich podwładnych. Zamordowani i nie tylko zamordowani, bo oficerowie, którzy zmarli, część z nich, jak na przykład komandor Krzywiec, nie został rozstrzelany, czy admirał Mochuczy, ale albo zmarł w więzieniu, albo wypuszczony i po 2 tygodniach zmarli. Ale to pokazuje, że powinno się, nawet będąc bezpiecznie, nawet nie wiedząc, kiedy to będzie mogło być zrealizowane, pamięta się o podwładnych. Innymi słowy, to jest jakby taki przykład dla dowódców, że o podwładnych trzeba dbać i o nich się troszczyć, bo takie jest również zadanie dowódcy. To jest chyba takim istotnym elementem, o którym pamiętamy, być dowódcą do końca.
To był reportaż Izabeli Patek, Testament admirała, który tutaj w Gdyni uczestniczy w konkursie. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, jak w każdą niedzielę, kolejny odcinek serialu radiowego Karski.
Historie pisane na nowo.
Proszę się rozsiąść wygodnie. Przed nami 8 godzin jazdy.
Byłem przekonany, że uda nam się dotrzeć do Budapesztu szybciej.
W ciepłe miesiące dojazd z Koszyc do Budapesztu zabiera niewiele ponad 4 godziny. Ale mamy zimę. Dosyć obfitą, że się tak wyrażę. Aha. Niech pan opowie o tym, jak się pan do mnie dostał. Tu możemy rozmawiać bez skrępowania, na każdy temat.
Z Lwowa udałem się na kilka dni do Warszawy, a tam postanowiono, że przedrę się do Budapesztu przez Zakopane.
A słyszałem, że wytyczono całkiem znośną trasę przez Karpaty, to prawda?
No i tak i nie. Mam na myśli znośność tej przeprawy. No, zwłaszcza dla kogoś, kto dosyć średnio jeździ na nartach. O świcie z Bacówki na hali gąsienicowej wyruszyliśmy w kierunku Słowackich Tatr. Było nas 5. Jechaliśmy każdy z plecakiem wypełnionym chlebem, kiełbasą, wódką i czekoladą. Z początku było nawet przyjemnie. Zapomniałem przez chwilę o tym, że jest wojna, że mam zadanie do wykonania. Po prostu jechałem na nartach i podziwiałem krajobraz, kiedy po kilku godzinach zrozumiałem, że ta przeprawa to dla mieszczucha nie będzie bułka z masłem. Późnym wieczorem przekroczyliśmy granicę i znaleźliśmy nocleg pod wielką skałą w jamie, która, choć była niewielka, to jednak chroniła nas przed wiatrem. Nie muszę opowiadać, co to znaczy spać w zimie, w górach, przy niewielkim ognisku. Następnego dnia o świcie wyruszyliśmy w drogę, już dosyć zmęczeni, a przecież przed nami były jeszcze 2-3 dni drogi. Musieliśmy wspiąć się na szczyt Mięguszowieckiej Góry, uważnie z niej zejść, a potem kolejne długie dni szusowania. Dotarliśmy w końcu do granicy węgierskiej, gdzie okazało się, że bez najmniejszego trudu wyrobiliśmy nowe paszporty i tam już rozdzieliliśmy się. Ja dotarłem dalej do Koszyc, moi druhowie poszli w swoją stronę. Widoki, no to muszę przyznać, mieliśmy niezapomniane, ale teraz, kiedy patrzę na swoje ręce, widzę, ile ta przeprawa nas kosztowała.
O, te pęknięcia skóry to nic innego jak odmrożenia. Niegroźne. W Budapeszcie podleczą pana w kilka dni. Nie ma obaw. Najważniejsze, że już jest pan bezpieczny. Nie zdarzyło się, żeby policja węgierska zatrzymywała samochód do kontroli. A jeśli już, to nie przewiduje żadnych trudności. Prowadził pan kiedyś samochód?
No, zdarzyło mi się raz czy dwa, ale nie jestem najbieglejszy w tych sprawach.
No, a w takim razie cała podróż w moich rękach. Szczęściaż z pana. Proszę się odprężyć i spróbować zasnąć. Obudzę pana, gdy będziemy dojeżdżać do Budapesztu. Tam zadbamy o pańskie zdrowie, o nowe dokumenty i co najważniejsze, posiedzi pan kilka dni w cieple i przy pełnym talerzu.
No, najgorzej to bolą mnie stopy.
No jak nic odmrożone. Niech pan ściągnie te buciska i mokre skarpety. Z tyłu mam dla pana suche rzeczy, ale przede wszystkim niech pan to masuje, żeby wróciło pełne krążenie.
A gdzie będę mieszkał?
U dyrektora. Jest łącznikiem między władzami we Francji a polskim podziemiem. Zatrzymam się za tym laskiem i wyciągnę panu, co potrzeba.
Jak się pan dziś czuje?
Dziękuję, dyrektorze. To, co zrobił pan dla mnie przez kilka ostatnich dni, to...
Proszę mi wybaczyć niezręczność, ale zrobiłem to owszem dla pana, ale przede wszystkim dla sprawy. Jak rozumiem, rany już zagojone. Odpoczął pan nieco?
Tak, dziękuję. W szpitalu zajęli się mną z największym oddaniem. Jestem gotowy do dalszej drogi.
To dobrze. Oczekują już pana w Angers. Udało się panu zobaczyć Budapeszt?
Tak, i przyznam, że jestem zachwycony i jednocześnie zasmucony.
Zasmucony? Czym?
Myślą, że kiedyś tak świetliście i gwarno było w Warszawie. Musi pan wiedzieć, że Warszawa stała się miastem szarym i ciemnym. Miastem głodnym. Miastem, z którego bije nędza i poniżenie. Tego wszystkiego tutaj nie ma. Jakby wojny wcale nie było.
Rozumiem. Podzielam pańskie zdanie. Tymczasem proszę, to są pańskie dokumenty zaświadczające, że przebywał pan w szpitalu w Budapeszcie od początku wojny. Tutaj proszę jest potwierdzenie legalizujące pańskie opuszczenie Polski, nowy paszport i bilety na pociąg.
Dziękuję.
Pojedzie pan przez Jugosławię do Mediolanu. Stamtąd uda się pan do Modan i w siedzibie naszego przedstawicielstwa skontaktuje się pan z porucznikiem Kawęckim, który pokieruje pana już dalej. Proszę zachować czujność i być przygotowanym na nieufność. Front wojenny jest co prawda dużo dalej, ale tu też toczy się zacięta walka informacyjna. Niemcy mają doskonale rozwiniętą siatkę szpiegowską, co nie jest bez znaczenia. Ich agenci to uzdolnieni ludzie. Dobrze wyszkoleni, bezwzględni i inteligentni. Jeżeli zostanie pan zdemaskowany, nie będzie pan miał z nimi szans. Nikt nie ma póki co. Nasza organizacja jest za słaba. Francuzi podejmują jakieś działania, ale można powiedzieć, że się do tego jakoś szczególnie nie palą. Co, jak wiadomo, nie ułatwia nam działania. Ale dzięki Francuzom możemy mieć nasze przedstawicielstwo dyplomatyczne w Angers. A to ważne, bo nie pozwala zapominać o polskiej sprawie. Powodzenia. I mam nadzieję, do zobaczenia za kilka tygodni.
Dziękuję. Do widzenia.
Działałem w myśl instrukcji. W siedzibie naszej organizacji w Modena skontaktowałem się z pewnym człowiekiem, którego nazwisko mi podano. Ów zaprowadził mnie do oficera w polskim mundurze, który obejrzał moje papiery i zaczął mnie wypytywać. Nie mogłem powiedzieć mu wszystkiego. Pełniłem misję ważną, tajną i zakazano mi wspominać o niej komukolwiek poza premierem, generałem Sikorskim. Wtedy spytał mnie o tamtego mężczyznę z Budapesztu, który zaopatrywał mnie w dokumenty i paszport. Kiedy podałem nazwisko dyrektora, oficer kazał mi zaczekać i wyszedł z pokoju. Drogą radiową otrzymał mój szczegółowy opis i w ten sposób wiedział już o mnie wszystko. Polecił mi udawanie uciekiniera, który ma zamiar przyłączenia się do polskiej armii. Otrzymałem od niego pokaźny plik franków na moje wydatki w Paryżu. Było tego sporo, jednakże od razu zaznaczył, że powinienem unikać paryskich salonów. Wtedy stałoby się oczywiste, że jestem agentem z jakimś ważnym zadaniem do wykonania. Nasz obóz wojskowy znajdował się na północ od Paryża, tuż za miastem. Służył za punkt zborny dla uchodźców i ośrodek werbunkowy armii. Przeszedłem tam normalną procedurę, zgłaszając się jako ochotnik do wojska i zanocowałem, jak gdybym zamierzał pozostać tam na stałe. Nazajutrz rano pojechałem taksówką do Paryża. Z pierwszej napotkanej budki telefonicznej zadzwoniłem do osobistego sekretarza generała Sikorskiego.
Halo? Przybywam z Warszawy. Dyrektor kazał przekazać, że mam w walizce trochę rzeczy. No gdzie i kiedy mogę je zostawić?
Jutro, godzina 12 w pobliżu Pałacu Inwalidów.
Tak więc pan jest tym człowiekiem, na którego tyle czekamy.
Minister spraw wewnętrznych, profesor Stanisław Kot.
Proszę udać się do dzielnicy Saint-Germain i poszukać sobie jakiegoś hotelu. Pańskie rzeczy, które zostawił pan w obozie przejściowym, nie będą już panu potrzebne. Przez najbliższe 2 tygodnie proszę zadomowić się w Paryżu.
Potrzebowali czasu, żeby mnie sprawdzić. Ja potrzebowałem czasu, żeby zebrać myśli. Przez kolejnych kilka tygodni tworzyłem raporty dotyczące stanu państwa polskiego, dokładnie opisując życie w stolicy oraz w innych polskich miastach. W raporcie opisałem także przebieg wszystkich moich dotychczasowych misji, z podróżą do Paryża włącznie.
Musimy liczyć się z perspektywą długiej wojny. Nalegamy, aby pan to przekazał poruczniku. Lepiej nie mieć złudzeń. Generał to panu wszystko jutro nakreśli. Proszę przyjechać do kancelarii chwilę po 15.
Oczywiście.
Dla nas to nie jest tylko wojna o niepodległość.
Generał Władysław Sikorski, premier rządu na uchodźstwie i naczelny wódz sił zbrojnych.
Nie chcemy po prostu odtworzyć przedwojennego status quo. Nie można automatycznie przywrócić przeszłości, która w pewnej mierze doprowadziła do tego, co się wydarzyło. Proszę przypominać o tym tam w kraju. Niech nie zapominają, że walczymy nie tylko o niezawisłą Polskę, ale także o nowe, demokratyczne państwo, zapewniające wszystkim swoim obywatelom wolność polityczną i społeczną oraz możliwość rozwoju. Niestety, nasi przedwojenni przywódcy sądzili, że Polska powinna się rozwijać nie w zgodzie z demokratycznymi ideami, ale za sprawą tak zwanych rządów silnej ręki. To sprzeczne z naszymi tradycjami i duchem narodowym. Nie można przywrócić tego stanu rzeczy, a ludzie za niego odpowiedzialni nie mogą ponownie dojść do władzy. Powojenna Polska musi zostać odbudowana przez wolne partie polityczne, związki zawodowe, przez ludzi mających wiedzę, doświadczenie i dobrą wolę, a nie przez uprzywilejowaną klikę. Wiem, że wielu rodaków wciąż nie rozumie tego języka, ale pan i pańscy przyjaciele, młodzi Polacy, zrozumiecie mnie. Polegam głównie na was. Najpierw rozprawimy się z Niemcami, a potem czeka nas trudne dzieło odbudowy.
Pan Borecki stoi na stanowisku, że powinniśmy stworzyć zjednoczoną organizację konspiracyjną i jej struktury.
Zgoda, pod warunkiem, że ta organizacja nie będzie ograniczać się wyłącznie do stawiania oporu nieprzyjacielowi, ale musi też wypracować faktyczne struktury państwowe. Ważne jest, by powstały siły zbrojne, które nie będą podlegały jednej formacji politycznej, ale tylko zwierzchnikowi sił zbrojnych. I odwrotnie, zbrojne ramię nie może ingerować w wewnętrzne życie polityczne Polski. Musi służyć Polsce, a nie nią rządzić.
Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Dotyczy ona ogółu społeczeństwa, ale także poszczególnych oficerów służb państwowych, urzędników cywilnych i pracowników fizycznych wykonujących pracę dla okupanta. W jaki sposób mamy rozumieć zasady niekolaboracji? Czasami wręcz powinniśmy mieć swoich ludzi w strukturach niemieckich.
Panie poruczniku, Polakom w Paryżu żyje się bardzo dobrze. Dobrze jemy, sypiamy w godnych kwaterach i mamy niewiele osobistych trosk. Nie możemy mówić cierpiącym i głodującym ludziom w Polsce, co robić. Nie śniłoby mi się nawet narzucanie swojej woli. Byłoby to niemoralne. Zadanie polskiego rządu we Francji polega po prostu na dbałości o interes Polski za granicą. Jeśli bym miał coś stwierdzić na ten temat, to powiedziałbym, że kolaboracja szkodzi naszej międzynarodowej pozycji na arenie politycznej. Ale Polacy w kraju powinni uczynić to, co uznają za konieczne. Póki jesteśmy na obczyźnie, nie możemy wydawać rozkazów polskiemu narodowi. Nasze zadanie to walka z Niemcami. Jednak proszę przekazać, żeby pamiętano o naszej historii i ten, który miałby zostać zwierzchnikiem podziemnej administracji i łącznikiem między konspiracją w kraju a władzami we Francji. Liczę przede wszystkim na to, że Polacy sami wybiorą, kogo chcą. Jeżeli ten ktoś ma poparcie ludzi w Polsce i zechcą go oni jako naszego delegata, w ten czas kogoś takiego uznamy i poprzemy go bez względu na polityczne przekonania. Musimy mieć tylko jeden wspólny cel. Zapewnienie ciągłości państwu polskiemu, a także staranie o jego rozwój i naprawę.
Do Polski wracałem tym samym szlakiem, którym wydostałem się z kraju. Z tą różnicą jedynie, że podróżowałem pod innym nazwiskiem, z innymi dokumentami. W Budapeszcie zabawiłem zaledwie 2 dni, czyniąc przysługę łącznikowi. Zgodziłem się bowiem przywieźć do Polski plecak pełen pieniędzy, choć zadanie takie wykonywali zazwyczaj mniej ważni kurierzy. I nie była to wcale drobna uprzejmość, gdyż plecak wypchany polskimi banknotami ważył prawie 20 kilogramów. Do tego dochodził mój bagaż, więc miałem co dźwigać. Samochodem dojechałem do Koszyc, gdzie spotkałem się z tym samym przewodnikiem, który przeprowadził mnie przez góry. Wyprawa minęła bez przygód. Tym razem wyruszyliśmy pieszo, ponieważ śnieg już zaczął topnieć.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.